Nasza podróż po Polsce ma tytuł. Wracamy do źródeł i teraz do źródeł dopływamy. Wiesław Piotrzkowski, kapitan żeglugi wielkiej, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, jest przy telefonie. Dzień dobry, panie kapitanie.
Dzień dobry, witam pana redaktora, radiosłuchaczy.
Rozmawiamy na temat przekopu. Proszę powiedzieć, czy wszystkie przetargi już zostały rozstrzygnięte? Czy wiadomo, kto i kiedy zacznie budować przekop na Mierzei Wiślanej?
Wszystkie przetargi, które mają być rozstrzygnięte, one są albo na tym etapie końcowym, czyli po wyborze wykonawcy, ale jeszcze w trakcie procedury przetargowej. Są terminy na odwołania. Tej aktywności jest dość sporo, bo nam cała inwestycja kojarzy się z wejściem na plac budowy. Natomiast żeby można było wejść na plac budowy, trzeba zrobić przygotowania. Te przygotowania to prace geologiczne, prace archeologiczne, jak również rozpoznanie saperskie, czy też badania aferomagnetyczne. I ten cały nasz proces, który prowadzimy, żeby móc w końcu wjechać sprzętem i rozpocząć budowę, prace hydrotechniczne, no on jest mocno skomplikowany. Ale mogę powiedzieć, że również w tym przetargu na pierwszą część budowy kanału żeglugowego i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, już żeśmy dokonali po pracach komisji przetargowej wyboru najlepszego wykonawcy, oczywiście najlepszego cenowo. Ja nie odnoszę się tutaj do możliwości firm, potencjału, ale do tych ofert, które zostały złożone. I tak jak ogłaszaliśmy w trakcie otwarcia ofert, w dalszym ciągu konsorcjum firm NVBSX SA i NDI jest najkorzystniejszą dla nas ofertą. To jest kwota 991 milionów złotych polskich za wykonanie infrastruktury dostępowej od strony Zatoki Gdańskiej, przejścia przez Mierzeję Wiślaną wraz ze śluzą i mostami, infrastruktura dostępowa od strony Zalewu Wiślanego i sztuczna wyspa.
A tor wodny, którym będą mogły statki pływać do Elbląga, jest w ramach tej kwoty, czy też będzie kolejna firma, która ten tor wodny będzie budować?
Panie redaktorze, szanowni państwo, tak jak żeśmy ogłaszali, etap został podzielony, czy tutaj prace zostały podzielone na trzy etapy. To jest ten pierwszy etap i wiadomo, że on jest etapem początkowym. Drugą naszą aktywnością w tym zakresie będzie ogłoszenie przetargu na pogłębianie i umocnienie brzegów rzeki Elbląg. I tu jesteśmy już dość mocno zaawansowani w naszych pracach przygotowawczych. Jesteśmy w trakcie uzyskiwania zgód, czy nawet te zgody od pana wojewody zostały nam udzielone. Są pewne odwołania i takie jak przy tego typu inwestycjach działania i aktywności. Natomiast my również żeśmy rozstrzygnęli przetarg na usunięcie i przemieszczanie szuwaru trzcinowego w obrębie siedlisk 1150 w rejonie Mierzei Wiślanej od strony Zalewu Wiślanego. To jest wymóg ochrony środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Żeby przystąpić do inwestycji, ten szuwar jako chroniony musimy przenieść. I ten przetarg został rozstrzygnięty. Natomiast komisja przetargowa w dalszym ciągu działa i już tu jesteśmy po otwarciu ofert. W zakresie oczyszczania dna z materiałów ferromagnetycznych, w tym wybuchowych w ramach projektu budowa drogi wodnej. To dotyczy akwenu Zalewu Wiślanego. I to nam da również możliwość prowadzenia inwestycji, o których mówimy.
Jak dużo tych niewybuchów może być na dnie Zalewu Wiślanego?
My mamy tutaj, jeśli chodzi o część ferromagnetyczną, to takie trzy elementy. na które zwracamy uwagę, bo to jest oczyszczanie dna z tych materiałów ferromagnetycznych w rejonie Zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej, tego portu osłonowego, o którym już mówiłem. Mamy w obrębie sztucznej wyspy rozpoznane około 1873 obiekty. W porcie osłonowym od strony Zatoki Gdańskiej tych obiektów jest 278, a na torze na Zalewie Wiślanym 345, natomiast rzeka Elbląg ujawniła nam 1319 rozpoznanych obiektów. Oczywiście to są obiekty, które zostały stwierdzone poprzez badania anomalii magnetycznej i tak jak w poprzednich przetargach na pogłębianie toru podejściowego do portu północnego i budowę falochronów, modernizację falochronów osłonowych w porcie północnym. Te prace już mamy rozpoznane, wiemy na czym polegają i jakich ewentualnie trudności nastręczają, bo trzeba przyznać, że badania ferromagnetyczne dają nam obraz przy pomocy urządzeń, ale te urządzenia nie ingerują, nie penetrują w całości dna akwenu, który badamy. I w trakcie prac tutaj firmy naszej wykonującej modernizację toru do portu północnego, tych obiektów czasami jest troszkę więcej niż żeśmy się spodziewali, a w innych miejscach z kolei nie są to obiekty militarne, bo trzeba powiedzieć, że niecałe 100% tych obiektów ma pochodzenie militarne. Są to różnego typu pozostałości po konstrukcjach, po wykonywaniu pewnych prac, czy też zatopione obiekty.
Powiedział pan kapitan o sztucznej wyspie. Ta sztuczna wyspa ma powstać z ziemi, która zostanie wykopana. My wczoraj spacerowaliśmy po tym miejscu, gdzie powstanie przekop tej ziemi. Jest ile milionów ton?
Panie redaktorze, ta sztuczna wyspa w rzeczywistości ona powstanie nie tylko z tej ziemi, o której pan wspomina, ale również z pogłębiania toru wodnego, a w szczególności rzeki Elbląg, bo właśnie ten ostatni przetarg, ten ostatni, o którym mówię, czyli przejście przez Zalew Wiślany, on jest limitowany ogłoszeniem czasowym ze względu na konstrukcję sztucznej wyspy. Sprawa zaangażowania prac naszych w sztuczną wyspę tutaj przesuwa nam termin ogłoszenia tego przetargu gdzieś na rok 2000, końcówkę 20 albo 21. I to są miliony metrów sześciennych. Ja tutaj chciałbym powiedzieć, że przy inwestycji tor podejściowy to 5 milionów metrów sześciennych. Mieliśmy tutaj też takie wielkości się pojawiają, których na naszym wybrzeżu do tej pory żeśmy nie wydobywali. Oczywiście konkurencyjną inwestycją będzie przejście czy modernizacja toru pomiędzy Szczecinem a Świnoujściem. To jest też olbrzymia inwestycja, jeśli chodzi o wydobywany urobek i tamtych wysp będzie kilka na Zalewie się pojawiało.
Powiedział pan o pracach geologicznych, archeologicznych i tych saperskich, jeśli chodzi o geologię. Czy mamy zbadane, czy wiemy, czy występują pokłady bursztynu tutaj na terenie przekopu, czy też nie?
Panie redaktorze, bursztyn był oczywiście obiektem naszego zainteresowania. Odbyła się również konferencja prasowa w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, gdzie pan minister Marek Grubarczyk wyjaśnił, jakie ilości i ile tego bursztynu jest. Ja mogę tylko powtórzyć, że mamy z rozpoznania geologicznego wyniki i okazuje się, że są dwa złoża. Jedno bliżej Zatoki Gdańskiej, drugie, które nam się ujawniło, czy przez te badania żeśmy stwierdzili, że występuje, to jest złoże w obrębie już samej powstającej w przyszłości śluzy. I te dwa złoża charakteryzują się tym, że to pierwsze, o którym wspomniałem, posiada zasoby bursztynu o charakterze takim bardzo drobnym, czyli to nie jest bursztyn, nazwijmy to przemysłowy bursztyn o znaczeniu jubilerskim, który moglibyśmy wykorzystać. W związku z tym po analizie kosztów i porównaniu okazuje się, że wydobycie, czy być może uzyskanie koncesji, bo musielibyśmy takową tutaj jako urząd pozyskać i stać się zakładem górniczym, okazało się to nieopłacalne. My będziemy interesowali się tylko tym złożem, gdzie zasób jest około pół tony, 500 kilogramów i ten bursztyn jest o no, większym takim przekroju tych drobinek czy kawałków, które się tam znajdują. I to da nam możliwość zrekompensaty nakładu pracy, który będziemy musieli ponieść. Bo trzeba powiedzieć tutaj o przesiewaniu dziesiątków tysięcy metrów sześciennych piachu, o odzyskiwaniu, później specjalna płuczka. To są bardzo kosztowne zabiegi. Oczywiście my nie możemy porównywać sposobu pozyskiwania naszego, który musi być zgodny z ochroną środowiska, do tego, co czasami się dzieje i w sposób nielegalny, bo my musimy tutaj spełnić wszelkie kryteria, jeśli chodzi o sprawy związane ze środowiskiem.
To powiedzmy jeszcze raz, kiedy rozpocznie się ta prawdziwa budowa, kiedy jest przewidziany termin jej zakończenia?
Panie redaktorze, szanowni państwo, my póki co terminów żeśmy nie zmienili i planujemy, że jeśli ten proces związany z odwołaniami potencjalnymi przejdziemy, to jest ponad miesiąc czasu, Krajowa Izba Odwoławcza musi rozpatrzyć wnioski czy odwołania, które wpływają od konkurencyjnych firm. I po rozpatrzeniu i już tym uprawomocnieniu się całej procedury przetargowej jesteśmy wówczas gotowi do podpisania umowy z wykonawcą. Ja mam nadzieję i myślę, że przy tym wariancie takim bez dodatkowych przeszkód mogłoby to nastąpić na przełomie września i października. I też w tym terminie październikowym, kiedy kończą się okresy ochronno-środowiskowe, możemy wchodzić na plac budowy. Będziemy wówczas przygotowywać się do wykonania inwestycji. Ona jest obwarowana różnego rodzaju ustaleniami. Nie będziemy szkodzić w sezonie letnim z gminami. Mamy porozumienia, pewne ograniczenia, jeśli chodzi o transport. A zakończenie rok 2022. W 2022 wszystkie te elementy, o których mówiłem, a więc budowa infrastruktury przejścia przez Mierzeję plus droga czy kanał żeglugowy przez Zalew Wiślany i rzeka Elbląg, wszystko powinno być gotowe wraz z mostem w Nowakowie, nowym mostem w Nowakowie, do tego, żeby te większe statki zaczęły tam nam się pojawiać w portach, w porcie elbląskim, no i żeby to też służyło aglomeracjom pozostałym i miastom nadzalewowym, bo taki jest cel tej inwestycji. Rozwój gospodarczy, rozwój turystyki i pożytki, które można z żeglugi, z dróg wodnych czerpać.
Tor wodny Świnoujście-Szczecin, rozbudowa portu w Ustce, budowa przekopu, rozbudowa portu w Gdyni to tylko niektóre inwestycje, które zapowiedział rząd i które rozumiem trwają, w tym ta rozbudowa portu w Gdyni.
Oczywiście, panie redaktorze, ja chciałbym tutaj przy okazji przypomnieć, że Urząd Morski w Gdyni realizuje oprócz drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską wiele innych inwestycji. Wspomniałem o modernizacji i pogłębianiu toru podejściowego do portu północnego. To jest 161 milionów, ponad 800 milionów falochrony osłonowe, portu gdańskiego, pogłębianie toru podejściowego do portu gdyńskiego, budowa chociażby systemu GMDSS.pl, systemu łączności w niebezpieczeństwie, tak ważnego dla marynarzy, a dającego nam wymierne oszczędności, bo póki co ta usługa jest świadczona przez firmę prywatną na naszą rzecz, żebyśmy mogli konwencyjne wymagania spełnić. I to są aktywności, które widzimy, również ostrogi na Półwyspie Helskim, ponad 70 milionów. Ja chciałbym tu też podkreślić aktywność urzędów, aktywność administracji morskiej w zakresie pozyskiwania środków unijnych. Wszystkie te środki do tej pory są pozyskiwane również przy udziale i zaangażowaniu finansów unijnych w wysokości 85%. Kończymy inwestycje w porcie wewnętrznym w Gdańsku. To jest ponad 500 milionów, które Urząd Morski zaangażował do rewitalizacji tego portu, do odbudowy nabrzeży na Motławie, szyprów, retmanów, budowy drogi wodnej, kanał Płonie. To są szlaki, gdzie można w tej chwili bezpiecznie korzystać z nich i prowadzić tą aktywność, zarówno jeśli chodzi o przewóz ładunków, jak też i turystykę.
Miliardy złotych zainwestowane na wybrzeżu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Życzę miłego dnia. No i wszelkiej pomyślności dla pana redaktora i radiosłuchaczy. Kłaniam się.
Bardzo dziękujemy. Wiesław Piotrzkowski, kapitan żeglugi wielkiej, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, był gościem Poranka Wnet, a my wracamy do tej muzyki, która powstała w klubie Piaski, którą dla państwa przygotowali słuchacze Poranku Wnet. Nie tylko robimy radio, ale też wydajemy Kurier Wnet. Przy telefonie jest Jadwiga Chmielowska, redaktor naczelny Śląskiego Kuriera Wnet. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry państwu.
Ale powiemy o tym, że odszedł od nas nasz kolega redakcyjny Tadeusz Puchałka. Kim był, czym się zajmował, jakim był człowiekiem?
No niestety 24 sierpnia, w czwartek, zmarł na zawał serca w wieku 62 lat Tadeusz Puchałka. Współpracował z nami już przeszło 5 lat, bo od pierwszego numeru Śląskiego Kuriera Wnet. Tadziu Puchałka był Ślązakiem. Kochał Śląsk i kochał Polskę. Była to jedna z nielicznych osób, która próbowała aktywizować ludzi. Przyjeżdżał do najmniejszej miejscowości, relacjonował wydarzenia, pokazywał, że warto być aktywnym. Najbardziej chyba go cieszyła współpraca z młodymi ludźmi, z uczniami liceum, którzy organizowali wyprawy i po Polsce, i po całym świecie, którzy przeprowadzali rekonstrukcję wydarzeń historycznych. Tadeusz Puchałka przybliżał postaci z historii Śląska, bardzo często zapomniane. Księży, którzy swoje życie oddali właśnie za polskość w czasie II wojny światowej, spisywał wspomnienia rodzinne też Ślązaków, którzy w ostatniej wojnie zginęli lub oddali Śląskowi czy Polsce wielkie usługi, donośne usługi, których w tej chwili wymazano, zapomniano z historii Polski. Próbował stworzyć u Ślązaków dumę z tego, że jest się Ślązakiem, jest się Polakiem. On właśnie zawsze w ten sposób mówił o śląskości. Jestem Ślązakiem, znaczy jestem Polakiem. Tadeusz Puchałka bardzo często pisał gwarą. Byliśmy bardzo zadowoleni, bo jest to chyba już jedna z nielicznych postaci, która posługuje się biegle gwarą śląską. On ją poznał w domu rodzinnym i dlatego przychodziło mu to po prostu bardzo łatwo. Był wielkim przeciwnikiem ruchu odbudowy, ruchu autonomii Śląska. Uważał, że to szkodzi Ślązakom. Tak samo jak pani redaktor i senator Maria Pańczyk dbał o przekaz gwary w domu rodzinnym. Próbował ją popularyzować też na łamach Śląskiego Kuriera Wnet. Państwo sobie przypomną, jak wiele razy występował na antenie Radia Wnet. Komentował potem, że mówił po śląsku i wszyscy chcieli, żeby on mówił właśnie po śląsku, że śląska gwara czy śląski dialekt jest nie obcym językiem, tylko jest gwarą, prawda? Czyli on nie stwarza nowego języka. Uważał, że właśnie stworzenie czy kodyfikacja sztucznego języka śląskiego zabije piękno gwar śląskich. A przecież te gwary są no, piękne i są różne. W każdej wsi praktycznie mówi się troszeczkę inaczej. Jest to język polski zakonserwowany od XVI-XVII wieku. Przede wszystkim Tadek Puchałka podchodził do życia entuzjastycznie. I to widać było w jego tekstach. On kochał ludzi, pokazywał, co w nich jest dobrego. On służył dobru. Nie był człowiekiem zawistnym, nie był człowiekiem wywyższającym się, nie był człowiekiem pouczającym. On pokazywał. Rzadko już teraz spotyka się dziennikarstwo, które nie poucza, tylko które pokazuje rzeczywistość. I właśnie on to potrafił. Jego teksty były bardzo żywe, dynamiczne, no tak jak on sam. Także bardzo, bardzo nam będzie jego brakować. Pożegnaliśmy Tadeusza Puchałkę 24 sierpnia, to jest w sobotę. Nabożeństwo żałobne było w kościele w Gierałtowicach o godzinie 9 i potem odprowadzenie zwłok na pobliski cmentarz. Przyjechało bardzo dużo ludzi z innych miast. Przyjechali z Gliwic i jego koledzy, a także czytelnicy, no i słuchacze wnet. Ci, którzy Tadeusza Puchałkę nie znali osobiście, ale słyszeli, no i czytali jego teksty. Także było bardzo, bardzo dużo ludzi. Przyjechał też senator Probierz, żeby oddać mu ostatnie pożegnanie. Bardzo będzie brakować nie tylko nam, jego znajomym, czy zespołowi Śląskiego Kuriera Wnet, ale będzie go brakować Śląskowi.
Bardzo serdecznie dziękuję za to wspomnienie. Jadwiga Chmielowska, redaktor naczelny Śląskiego Kuriera Wnet, wspominała Tadeusza Puchałkę w Poranku Wnet, który nadajemy z kątów rybackich i tu